powstańmy, może to jest bardzo dobry czas. Chciałem wam pogratulować za to, że jesteście właśnie w tym miejscu, bo jak widać, no część dotarła, część nie dotarła, ale być w obecności Bożej to jest najlepsze, co możemy być. Więc za to, że tu jesteście i poświęciliście ten czas, gorące brawa dla was. No właśnie, dzisiaj akurat pozdrowienia od moich rodziców, psalmem 50. Całego nie będę czytał, ale przeczytam ostatni werset. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie moje. Więc to jest czas, kiedy po prostu zapominasz o wszystkim, co cię męczy, co ci się w życiu nie podoba, po prostu ponosisz swoje ręce, uwielbiasz Boga, bo wtedy pokazujesz, że Bóg jest większy niż twój problem. Dlatego dzisiaj postanów sobie to, że może nie chciał ci się tu przyjść, może nie jest tak, jak ci się chce, ale po prostu podnieś swoje ręce, oddaj Bogu chwałę za wszystko, a zobaczysz, że jeżeli dasz Bogu to, czego On potrzebuje, czyli chwałę, to Bóg da ci to, czego ty potrzebujesz. Amen?
Amen.
Także uwielbiajmy Boga, tak? Zacznijmy z całego serca, nie patrz na lewo, na prawo. Odważ się zrobić to, a będzie dobrze. Chwała, dziękujemy Ci, Ojcze, za to wspaniałe miejsce, za to, że możemy tu być. Dziękujemy za to, że Ty nas błogosławisz i dajesz nam to, czego my potrzebujemy. Jeżeli my chwalimy Ciebie zawsze, Ojcze. Błogosławię Twoje święte imię za wszystkie osoby, które są tutaj i które jeszcze dotrą, Ojcze. Dziękuję Ci za pełną salę oraz za ludzi, którzy chcą Twojego słowa. Dzisiaj modlę się o to, aby chorzy byli uzdrowieni, aby Duchu Święty zasmuceni byli w radości w imieniu Jezusa. Przyjmujemy dzisiaj Twoje słowo i błogosławimy mówców. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Amen.
Za to, że możemy być w Twojej obecności. Za to, że w Tobie jest wszystko to, czego potrzebujemy. Jeżeli potrzebuję radości, wystarczy, że po prostu powiem Twoje imię i pójdę przed Twój tron. Za to, że kiedy podniosę moje ręce, Ty, Duchu Święty, wiesz, że ja potrzebuję. Dziękuję Ci za to, że mogę być w Twojej obecności, bo to jest najlepsze miejsce, w którym mogę być. Chwała niech Tobie za to będzie, za wszystkie osoby, które są dzisiaj tutaj z nami. Za to, że Ty napełniasz nasze serce i Duchu Święty, dajesz nam odpowiedzi na nasze modlitwy. Chwała niech Tobie będzie i wszyscy powiedzieli amen.
Aleluja.
Witam serdecznie. Usiądźmy na moment. Spocznijmy. No właśnie. Uwielbienie jest siłą, jak już mówiłem wcześniej. Jeżeli czegokolwiek potrzebujesz, albo my zostaliśmy stworzeni na obraz podobieństwo, ale wielu z nas nie wie nawet czasami po co ja tu jestem, albo kim jestem. Twoja tożsamość jest właśnie w Bożej obecności. Im więcej przybywasz w Bogu, tym więcej odnajdujesz siebie po to, żebyś mógł innym też odnaleźć siebie. Amen. Także co? Mamy taki zwyczaj, że przywitamy nowe osoby, ponieważ jesteśmy rodziną i mam takie pytanie, czy są tu osoby, które są po raz pierwszy? Proszę podnieść rękę. Dobrze, nie ma takich osób, więc zadanie dla nas na następną niedzielę, przynieść swojego znajomego, znajomą. Dobrze, to co? Aktualności? Announcements, please. No właśnie. Urodziny. 9 listopada, Paweł Łupina. Życzymy wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa. Gorące brawa dla Pawła. Niech się wiedzie, same sukcesy. No i co? 2 listopada to było. Środa. Godzina 18, studium biblijne, nabożeństwo. Antony będzie prowadził. Będzie to list do Efezjan, rozdział 5. Więc zapraszam serdecznie, jeżeli chcesz zgłębić swoją wiedzę w Boże Słowo, a wola Boża jest w Bożym Słowie, więc jeżeli chcę ją znać, to muszę być w Bożym Słowie. Amen. Także to jest podstawa. No i co? Niedziela 10:30, piątek, Ryki, także wyjazd tak o 17:00. W razie szczegółów to do Mariusza proszę się zgłosić. No i co? Przywitajmy się serdecznie w takim razie, ponieważ chcemy się przywitać, uściślimy się wszyscy razem, niech tu będzie miłość, także powstajmy teraz i przy dźwiękach muzyki przywitajmy się ze wszystkimi, że przywitaliśmy się. Kto się poczuł lepiej, jak się przywitał? O to chodzi właśnie. Jeżeli czegoś chcę, to muszę to najpierw dać, tak? Więc to jest bardzo fajne. No właśnie, jedna rzecz, za chwilę mi się przypomni. Pozdrowienia. Czy są tu pozdrowienia jakieś? Kościół Agape z Lwowa. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Super, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pozdrowienia są? Ze zboru, ze Stalowej Woli. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy. Też pozdrawiamy również. Jeszcze raz. Dziękujemy, pozdrawiamy również. No właśnie, Agape w Lubartowie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Sami swoi. Jeszcze brat będzie miał możliwość dzisiaj właśnie to przekazać. Mamy dwie modlitwy. Zanim zbierzemy nasze ofiary, pomodlimy się o dwie osoby. Pierwsza osoba to jest Teresa Raczyńska, tak, bo jest potrzebna modlitwa. Wiadomo, że Twórca nad wszystkim czuwa, ale trzeba się pomodlić, a na pewno będzie dobrze. I o Agnieszkę Styczyńską, bo wylatuje w piątek do Mołdawii, do naszej siostry Kamili, która właśnie wyjechała z Polski do Uzbekistanu, ale teraz studiuje w Mołdawii, tak żeby tak Boże prowadzenie było, ochrona i teraz mądrość Boża, tak, bo wszystko jest potrzebne. Także co, no to powstajmy. Dobra. Trochę tego jeszcze, bo módlmy się o tak. Mamy Mateusza, bardzo ważna sprawa, i Ewę Wójtowicz, Anię Gasparian i wszystkich świętych. Także jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś prośby, modlitwy, Bóg o tym wie. Ja tego nie muszę wiedzieć, po prostu zjednoczmy się w modlitwie, tak, bo gdzie dwóch lub trzech, tam Pan jest pośród nich, okej? Okay? Chwała Ci, Ojcze, dziękujemy za to, że Twoja moc jest dostępna dla nas, za to, że Ty umarłeś nie tylko, Duchu Święty, po to, aby zmazać grzech, ale po to, żeby też zabrać wszystkie choroby i wszelki ból. Dlatego ja teraz modlę się o to, abyś Ty, Duchu Święty, uzdrowił wszystkie osoby, o które się modlimy. Niech Twoja moc uzdrowieńcza stąpi na te osoby już teraz. Ty znasz te osoby, Ty wiesz, że to jest wszystko po coś, ale ja się modlę o Twoje uzdrowienie, o Twoje wsparcie, o Twoją łaskę. Co będzie, Ty wiesz najlepiej, Twoja niech będzie wola, nie nasza. Dziękuję Ci za to, że Ty dokonałeś cudów. Modlę się o uzdrowienie każdej osoby, o błogosławieństwo finansowe, duchowe. Chwała niech Tobie będzie. Amen. Trzeba się wspierać. No to co, teraz zbierzemy nasze dary. Jest powiedziane tak, żeby dawać, a będzie nam dane, więc testujmy Pana Boga, otwórzmy nasze serce finansowo tym razem, uwielbimy naszego Boga.
Panie, chwalimy Twoje imię, wysławiamy Cię i oddajemy Ci cześć. Halleluja. Panie, dziękujemy za to, że możemy spotykać się w Twoim domu. Prosimy, pobłogosław wszystko to, co zebraliśmy dzisiaj. Amen.
Otwórzmy teraz nasze serca na Boże Słowo. Wyciągnijmy z tego jak najwięcej. Jeżeli ktoś zapisuje, niech sobie robi notatki, zapisuje. Przywitajmy serdecznie brata Mariusz Gościło z Lubartowa.
Chwała Bogu, kochani. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że mogę być w tym zborze, którego też gdzieś tam moje korzenie pochodzą. Dawno żeśmy razem prowadzili pracę, zanim powstał samodzielny zbór w Lubartowie. Zanim będę usługiwał Bożym Słowem, to za chwilę zagram dla Was. Ale zanim zagram, to powiem coś. Dlaczego chcę zagrać? Ano dlatego, że jestem muzykiem, ale to nic, że jestem muzykiem. No taki jest mój zawód. Ale Biblia mi mówi, że kiedyś Elizeusz, prorok Elizeusz, słyszeliście o takim proroku, prawda? I kiedyś pytany o słowo od Pana, mówi: sprowadźcie mi lutnistę, albo jak mówi nowe tłumaczenie, właściwie takie lepsze, sprowadźcie mi grajka po prostu. I kiedy grajek zagrał, spoczęła na nim moc Pana. Ja myślę, że to nie było jakieś tam coś, ale granie na instrumentach strunowych, w ogóle granie, śpiewanie Panu powoduje, że przychodzi moc Pana. Ja dziękuję zespołowi, który też prowadził nas, że już moc Boża właściwie zeszła. Dlatego, kochani, ja za chwilę zagram i powiem, tą muzykę, którą zagram, to też nie traktuję tego koncertowo i wy też nie traktujcie tego w ten sposób. Na początek zagram Jana Sebastiana Bacha. Akurat jesteśmy w okresie 500-lecia, świętowania 500-lecia reformacji, a Bach był cudownym kompozytorem wierzącym okresu reformacji. Na każdym utworze jego, nie wiem czy wiecie, było napisane Soli Deo Gloria, czyli Dem einigen Gott gewidmet, poświęcone jedynemu Bogu. Każdy utwór Bacha doskonale skomponowany, właściwie niedościgniony wzór chwalił Pana. A więc kiedy zagram za chwilę, to będzie na chwałę Pana. Będziemy po prostu oczekiwali, że Jego moc wstąpi. Nie będę chciał grać tego artystycznie w jakikolwiek sposób, ale niech tak to będzie. Będę grał bez nagłośnienia. Wam powiem, że każde czasy mają swoją muzykę. Ja wierzę, że za czasów Dawida kiedyś było co innego. Za czasów reformacji była wspaniała muzyka, o której może trochę powiem dzisiaj. Mieliśmy dwa tygodnie temu koncert z okazji reformacji w Olsztynie. Tam misja muzyka i chór 80-osobowy. Śpiewaliśmy takie stare pieśni, niektóre nowoczesne. A między innymi była pieśń Warownym Grodem jest nasz Bóg, którą może znacie, pewnie nie śpiewacie tego, ale to jest napisana przez Marcina Lutra na podstawie psalmu. Właściwie taka podstawowa pieśń reformacji. Ale też były pieśni Józefa Artoniusza, który napisał taki kancjonał. To lata 1500. Słuchajcie, to grałem po raz pierwszy, opracował Janek Muranty. Cudowne po prostu, cudowne słowa, cudowna muzyka, zupełnie inna niż tą, którą gramy dzisiaj. Ale zostało wykonane, zostało to nagrane, może gdzieś tam to będzie kiedyś udostępnione, może wam kiedyś udostępnię. A dzisiaj za chwilę zagram Bacha i oczekujmy na Bożą obecność, tak powiem. Zanim przejdę do rozważania, które mam na dzisiaj, to dwa świadectwa wam powiem. Pierwsze to, dlaczego postanowiłem jako pastor zabierać wiolonczelę najczęściej, kiedy będę usługiwał gdzieś w kościołach. Jakiś czas już Bóg mi kładł na serce, mówi, to przecież ty umiesz grać, to weź błogosław zbory tym, czym masz, czym potrafisz, tak? Nie tylko mogę podzielić się słowem, mogę zagrać. Dzisiaj właściwie w kościołach panuje inna muzyka. Ja nie mówię, że jest zła, bo jest dobra. I to jest wspaniałe, ale to jest coś, czego nie możemy zapominać. To jest jedna rzecz. Nie jest to częste. Po drugie, świadectwo takie. Byłem parę tygodni temu w Zamościu. Ktoś był na konferencji Płomień Ducha. Nie byliście. Ja powiem, że to był niesamowity czas. No tam usługiwał pastor Leszek Mocha. Ja usługiwałem. No, nie dlatego mówię, że akurat ja, ale był niesamowity czas, ale nie chcę o tym mówić, co tam się wydarzyło. A wydarzyło się naprawdę wiele rzeczy. Ale podczas tej konferencji, chyba po moim wykładzie, podeszła do mnie jedna kobieta i mówi tak, aha, to pastor, tak. I pastor gra na wiolonczeli. A ja mówię, no tak. A to pamiętasz, pastorze, bo to byłeś 3 lata temu. I tu wam muszę powiedzieć, 3 lata wcześniej byłem już w Zamościu, ponieważ pastor Kościoła Ewangelicznych Chrześcija organizował taki wieczorek artystyczny, chrześcijański, poezja, muzyka i poprzez pastora Wigłasza, to pastor Filipek, zaprosił też mnie, bym tam w Domu Kultury usługiwał wiolonczelą. Ja grałem Bacha, też pieśni chrześcijańskie, mówiłem świadectwo. Był też taki inny pastor, poeta. No taki był wieczorek. I ta siostra mówi tak, pamięta pastor, to było 3 lata temu. Pastor wtedy grał na wiolonczeli. Ja tam przyszłem na ten, nawet nie wiedziałem, co to będzie i się nawróciłem. Wyobraźcie sobie, ja wziąłem wiolonczelę, a tu przychodzi kobieta za 3 lata i mówi, przyszła, by przeżywać chrzest Duchem Świętym i tam inne dary duchowe. Z kościoła, którym, bo była w kościele, który właściwie o tym się nie mówi i pragnęła, ale Bóg mi pokazał, że rzeczywiście muzyka, nawet może człowiek rzeczywiście może przeżyć Bożą obecność i nawet nawrócenie. A drugie świadectwo to jest takie króciutkie. Zostałem zaproszony przez waszego pastora Marka, bo wiem, że pojechał do Izraela. Moje świadectwo z wyjazdem do Izraela jest takie, że ja nigdy tam nie byłem. Ale chcę wam powiedzieć, że to było, nie wiem, który rok, 96. Bardzo dobrze nam się wtedy wiodło, jeśli chodzi o zbór. Mieliśmy takie, no, duchowy power, coraz więcej osób naprawdę i takie przebudzenie. I otrzymałem zaproszenie do Izraela. To była taka jakaś konferencja, wtedy tam wielu pastorów z Polski jechało. Otrzymałem zaproszenie, żeby pojechać na 3 tygodnie. Wtedy bilety były dosyć dużo droższe. Wiem, że już miałem załatwioną wizę, bo były bilet już tam, już wszystko szykowałem, żeby tam pojechać. Tydzień czasu przed wyjazdem złamałem nogę w kostce. Nad rzeką, nad Wieprzem, tam gdzie chrzcimy ludzi. No i oczywiście nie pojechałem do tego Izraela, nigdy nie byłem. Ale moje świadectwo jest takie, że wtedy 6 tygodni spędziłem w łóżku i to był jeden, pomimo że nie pojechałem do Izraela i nigdy tam nie byłem, to był jeden z najlepszych czasów z Bogiem w moim życiu. Niektórzy ludzie, którym opowiadam, to mówią, to z tobą coś jest nie tak. Ale to jest prawda. Ja wiem, i być może pojadę do Jerozolimy, do Tel Awiwu, chciałbym tam pojechać. Wiele różnych miejsc, ale Bóg mi pokazał, że mógł mnie spotkać w moim łóżku. Wtedy jeszcze nie miałem, czy my byśmy tylko z żoną sami, nie miałem ani telewizora, ani nic, nie było jeszcze komputerów, naprawdę. Po prostu byłem z Bogiem, z Bożym Słowem. Miałem jakieś kasetki przy okazji, trochę uczyłem angielskiego. Tak to wyglądało. To był jeden z najlepszych czasów z Bogiem w moim życiu. To takie moje świadectwo krótkie. A dzisiaj, kochani, słowo, którym chciałbym się podzielić, będzie mówiło o uczuciach. Nie wiem, czy jak myślicie, czy to jest coś, o czym warto mówić w Kościele, czy nie. Czy to naruszy waszą religijną pobożność. Czy uważacie, że wiara nie ma nic wspólnego z uczuciami? Czy Bóg tym się nie interesuje? Nie wiem, czy to naruszy, ale tak sobie trochę żartuję, bo widzę, że kiedy tutaj się witaliśmy i tak dalej, ta muzyka. Myślę, że nie jesteście takimi religijnymi ludźmi, ale tak naprawdę powiem, że każdy kościół, każda społeczność ma jakąś swoją religijność, jakąś tam, nawet czy to będzie muzyka starsza, czy młodsza, czy jakieś zwyczaje. A teraz tak poważnie, jeśli chodzi o muzykę. Po co Bóg, skoro Bóg kocha muzykę, a wiecie, że ją stworzył, napisane jest grajcie Panu pięknie, tak? Grajcie Panu pięknie z okrzykiem radosnym, a więc nie byle jak. Po co jest muzyka? Słucham? No właśnie, uczucia. Muzyka nie jest po to, żebyśmy coś mieli do jedzenia, prawda? Nie słucha się, nie chodzi się ani do filharmonii, ani na koncerty jakiejś tam innej muzyki, czy takiej, czy innej, tylko po to, żeby mieć pewne uczucia, pozytywne, takie czy inne, tak? A więc muzyka jest po to. I dzisiaj porozmawiamy właśnie o uczuciach. I powiem tak, często może myślimy o naszych uczuciach i one kierują nami, choć nie zawsze powinny. I czasami ludzie się zastanawiają, no tak, co ja dzisiaj czuję? Czy gdyby oni wiedzieli, co ja dzisiaj czuję? Może tak myślisz, no gdyby ten pastor, co tu głosi, wiedział, co ja dzisiaj czuję. Ale ja ci chcę powiedzieć, gdziekolwiek jesteś, że Bóg dokładnie wie, co czujesz. Dokładnie, jeżeli zechce udzielić namaszczenia, to ci może powiem, co czujesz. Ale za chwilę zobaczycie, troszeczkę inaczej na to spojrzymy. Specjalnie zapytałem, czy wiara, czy religia powinna mieć coś wspólnego. I ludzie się często zastanawiają, czy co ja przeżywam, jak ja cierpię na przykład z powodu tam czegoś, bo mi ktoś coś powiedział, bo choruję, bo czegoś się boję, a może jestem zadowolony. I zadałem pytanie, czy gdyby on wiedział. Ale wiecie co, dzisiaj trochę odwrócimy, tak powiem, całą sytuację. Odwrócimy kota ogonem. Mam na myśli to. Dzisiaj spróbujemy zobaczyć w Bożym Słowie, co Bóg czuje. Nie wiem, czy wiecie na pewno, bo skoro nie było już tutaj nikogo, kto by był pierwszy raz na nabożeństwie, to prawdopodobnie wiecie, ale ja to przypomnę, na czym polega tak naprawdę życie wieczne. Czy ktoś, tak, jeden werset, który... Na czym polega życie wieczne? Ktoś, egzamin taki krótki. Na czym ono polega? No, Ewangelia Jana 17:3 powiem. Rzucę ten werset. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie wieczne polega na poznaniu Boga. Jana 17:3. To jest żywot wieczny. To nie jest tylko i wyłącznie, że człowiek ma przebaczone grzechy, że pójdzie sobie może do raju i tak dalej, że będzie błogosławiony. Żywot wieczny to jest znajomość, poznanie Boga. Jak możemy poznać Boga? No będąc z Nim, to jest jedna rzecz, obcując z Nim, ale też przez co? Przez Jego Słowo. On opisał, coś powiedział, no jeżeli kogoś chcemy poznać, to słuchamy, co On po prostu mówi. I Bóg pewne rzeczy objawia w swoim Słowie. I o to chodzi, że Bóg z którym obcujemy, jest żywy. Wiecie, że Bóg jest żywy? Jedno z jego imion hebrajskich to jest El-Haim, Bóg żywy. Bóg, który jest żywy, Bóg, który również ma uczucia. Za chwilę to zobaczymy, że Bóg ma uczucia, więc dzisiaj, przynajmniej na początku, nie zajmiemy się waszymi uczuciami. Może potem, jeśli Bóg tak poprowadzi, będzie, ale dzisiaj na chwilę zapomnij, co ty czujesz. Za chwilę zastanowimy się, co Bóg czuje. Czy on w ogóle coś czuje? I jest tak. Słowo Boże mówi, że z jednej strony to my nie możemy nic Bogu zrobić. To nawet w Księdze Hioba jest napisane, że co Bóg będzie z tego miał, że jesteś sprawiedliwy czy też niesprawiedliwy. Nic z tego nie będzie miał. Jeżeli będziesz grzeszył, nic mu właściwie nie zrobisz, tak może powiedzieć, czy coś mu nam nie zapłacisz. Ale co możemy zrobić? Ale możemy wpłynąć na uczucia Boga. Możemy wpłynąć na jego uczucia, możemy sprawić mu radość, ale możemy też Boga zasmucić, a nawet spowodować gniew. A więc o tym mówi Boże Słowo. No i dobrze, teraz przyjrzymy się kilku fragmentom w Bożym Słowie, które o tym mówią, żeby nie było, że po prostu coś sobie mówimy, tylko to, że to wynika z Bożego Słowa. Zaczniemy od fragmentu, który jest chyba podstawowym wersetem, który dzieci uczą się na szkółce i kiedy człowiek podchodzi do Biblii, to ten werset powinien znać. A to jest jak no to ranking, co to powinno być? Co to? Jana 3,16, amen. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Czyli zobaczcie, pierwsza rzecz, Bóg umiłował świat. Co to jest umiłował? To jest ukochał, czyli to jest uczucie, tak? Czyli uczucie Boga do nas, do ludzi, to jest powód, że Bóg cokolwiek dla nas zrobił. Robił z powodu uczucia. Nikt do tego nie zmusił, nie musiał tego Bóg zrobić. Miał uczucia, umiłował świat. Umiłował świat, ale i mnie. To było rewolucyjne w moim życiu. Przeżyłem taką osobistą reformację, chociaż nigdy nie wiedziałem, że będę protestantem. Dalej nie wiem, że jestem protestantem. To jest w ogóle nieważne. Reformację, kiedy zrozumiałem, że Bóg umiłował konkretnie mnie i że Jezus zmarł konkretnie za mnie, bo wiedziałem, że za wszystkich ludzi. I to było rewolucyjne dla mnie, naprawdę. To zmieniło moje życie. Ale powtarzam, powód, dla którego Bóg cokolwiek robi dla nas, nie tylko cokolwiek, ale że dał swojego Syna coś największego, to, że umiłował świat. Na przykład w Ewangelii Mateusza 15:32. Będziemy tak sobie do tych wersetów różnych zaglądali, żebyście wiedzieli. Ja takie różne fragmenty będę brał, nie będę tego dokładnie jakoś tam omawiał. Jest napisane, Jezus, tutaj chodzi o nakarmienie 4000, Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł, żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść. A ja nie chcę ich podprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. Słuchajcie, to jest ciekawe. To jest również uczucie. Jezus mówi, żal mi tego ludu. Nie tylko z powodu grzechów, ale mówi, żeby w drodze nie zasłabli. Zobaczcie, Jezus miał uczucia. To nie jest tylko, że my się martwimy, nie wiem, o nasze dzieci, o naszą rodzinę, o no, jak tam zapłacić coś. Martwimy się. Jezus miał uczucia. Powiedział, żal mi tego ludu. Czyli było mu żal. I to mi mówi, że on martwi się również o nas. Jemu jest żal nas. I z tego powodu troszczy się o nas. Dalej, podobne właściwie stwierdzenia, na przykład Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 34 werset. Tam jest o uzdrowieniu 2 ślepych taka historia, której nie będziemy czytać, ale jest napisane, że jak on wychodził z Jerycha, to było 2 ślepych i wołali do Pana Jezusa, że zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. No ale ludzie ich gromili, mówi milczcie, milczcie. A oni jeszcze głośniej wołali, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. I zatrzymał się Jezus, odezwał się, mówi, co chcecie, żebym wam zrobił, ludzie? Chociaż wiedział dobrze, to jednak sprowokował ich. Powiedzieli mu, aby się otworzyły oczy nasze. I tu jest ciekawe. Ulitował się Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli i poszli za nim. Ulitował się, czyli zrobił to z powodu tego, że się ulitował. Ulitował się, to również mówi o jego uczuciu, pozytywnym uczuciu, o jego miłości. Ulitował się. Czasami ludzie są, no, tak powiedział, bezlitośni, nieulitowani, nieprzejednani, jacyś urzędnicy, jacyś politycy, czasami ludzie w kolejce, sąsiedzi są nieprzejednani. Jezus się ulitował. Podobne też jest stwierdzenie, to jest w Ewangelii Marka, zaraz zobaczę, czy sobie źle tego nie zapisałem, 6,34. Marek 6,34. Przeczytamy ten werset. A wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. Słuchajcie, znowu tutaj już nie chodziło o jedzenie, nie chodziło o chorobę, ale ulitował się, że ludzie są jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. Czyli nawet to, że ludzie nie mają pokarmu duchowego, nie mają kościoła, nie mają zboru, nie mają społeczności, w której mogliby chodzić, to również wzbudza litość Jezusa. Jezus, Bóg, lituje się nad ludźmi, których stworzył. Nie jest mu obojętne ani czy są zdrowi, czy mają co jeść, czy są zbawieni, ani nawet czy nie jest mu obojętne to, czy mają nauczanie, czy mają, czy ktoś ich uczy, czy nie są takimi owcami, które się gdzieś tam błąkają. I znowu to słowo ulituj występuje w takiej pewnej przypowieści, która jest w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Możecie sobie otworzyć, jak chcecie. I to jest od 21 wersetu poniżej. Nie będziemy tego czytać wszystkiego, ale to jest taka, ja opowiem o tej historii. Kto pamięta o obowiązek przebaczenia i przypowieść o złym słudze? Tam jest taka historia, kiedy Bóg nie mówi jakby bezpośrednio o sobie, ale to jest pewne podobieństwo, że królestwo podobne jest do króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. Gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim i złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. I tutaj się zatrzymam, za chwilę dokończymy tą przypowieść. Ten pan symbolizuje Boga tak naprawdę w tym momencie. Zobaczymy dalej. Ale ten sługa się odwołuje do uczuć. Mówi: okaż cierpliwość, tak? A napisane: a pan ulitował się, darował mu wszystko. Zaraz do tego wrócimy. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy go, dusił, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, to samo prosił, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda jego długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i znowu uczucia. I poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i nie ty powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec Niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. I słuchajcie, tutaj Pan Jezus mówi, że do tej historii podobne jest Królestwo Niebios, tak? Królestwo Niebios jest podobne do tej historii. I mówi: taki Ojciec Niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści swojemu winowajcy. I to jest ciekawe, zobaczcie, czyli ten Pan, któremu słudzy byli coś winni, to jest Ojciec Niebieski, tak? I Ojciec Niebieski, i to jest, powiem wam, nie wiem, czy się nad tym zastanawialiście, ale ja się nad tym kiedyś zastanawiałem. Kiedyś tak przeczytałem, zacząłem się zastanawiać nad tym. To jest po prostu fantastyczne. I tu właśnie jest o uczuciach. Człowiek był winien panu swemu 10 tysięcy talentów. Nie wiem, czy zastanawialiście się w ogóle, co to jest za suma 10 tysięcy talentów. Kto się zastanawiał, czy nie? To ja wam teraz powiem, co to jest 10 tysięcy talentów. To jest biznesmen, przed nami siedzi, to się, tak, biznesmen, Dawid. To teraz pogadamy o biznesie. Talent, kochani, to nie jest złotówka, euro czy coś takiego. To nie był żaden pieniądz, tylko to jest miara wagi starożytna. I te talenty były troszeczkę różne, miały troszeczkę równą wagę, tam od 35 do 55 kg. Średnio można przyjąć, że to jest 50 kg. A więc 10 tysięcy razy 50 kg wychodzi ile ton? 10 tysięcy razy 50, 500 ton, tak? 500 ton wychodzi. I teraz tak najbardziej, najczęściej tymi talentami obracano złotem. A więc to jest 500 ton złota. Kumacie? Był winien, sługa był panu winien 500 ton złota. 500 ton złota to jest tak 20 kilka wagonów złota. Złoty pociąg, hello. 20 kilka wagonów złota. A jak czytałem dzisiaj Biblię i polecam ją, to jest nowy przekład, przekład Nowego Przymierza Krzysztofa Zaręby. Tam są takie fajne, ktoś ma tą Biblię? Bardzo fajne do porównywania. I tam jest wyliczone, że ta suma to jest mniej więcej zapłata dla, za tą sumę, za 10 tysięcy talentów, wtedy można było, to jest kilka milionów denarów, można było wtedy wynająć 16 500 robotników na 10 lat. Czy byłbyś, i ten sługa mówi, panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Czy można oddać taką sumę? Sorry. Czy miał ktoś kiedyś długi jakieś w urzędzie skarbowym czy coś takiego w banku? Mieliście pewnie mniejsze i tak powiedzieliście, okażcie mi cierpliwość, tak? I co ten pan zrobi? Mówi, dobra, mówi, daruję ci wszystko. I tu jest niesamowite napisane, że okaż mi cierpliwość. Czytamy dalej, pan ulitował się nad nim, tak? I dług mu darował. Słuchajcie, ale o czym to mówi? Twoje i moje grzechy to jest dług, który jest właśnie taki, którego nie możemy spłacić. To jest jak pociąg złota. Pociągiem złota nie spłacisz swoich grzechów. Ani ja, ani ty. Ani za 10 lat 16,5 tysiąca robotników czy tam jeszcze czegoś. To jest niemożliwe po prostu. Na jedno słowo po prostu pan się ulitował. Gwarantuję wam, że prawdopodobnie żaden urząd skarbowy wam się nie powiecie, ulitujcie się nade mną czy gdzieś tam. A Bóg jest cudowny. Ulitował się. I teraz zobaczcie, ten sługa, to jest cudowne, że dzisiaj nawet jeśli tobie ciąży, czy mnie, to kiedy skończy się słowo, możesz przyjść do Boga, możesz powiedzieć, panie, ulituj się nade mną. Nie mów, że mu oddasz wszystko. Okaż mi cierpliwość, przebacz mi i pan ci to daruje. Ale dalej jest napisane coś ciekawego, że kiedy ten wyszedł sługa, to jego współsługa inny, który był mu winien ile? Czytamy 100 denarów, tak? 100 denarów. A 100 denarów to ile to jest pieniędzy? 100 denarów, denar to była dniówka mniej więcej, tak? Pamiętacie przypowieść o winnicy, każdy by się mówił na denara. To jest dniówka, 100 denarów, 100 dniówek, no to tak 3 miesięczne pensje. No to już jest tak, no coś tam trochę waży, ale jest to do oddania. Mówi, ulituj się, oddam ci wszystko, okaż mi cierpliwość. Współsługa mówi, nie, wtrącę cię do więzienia. Nie okazał tego samego uczucia, który Bóg mu okazał, czyli litości i przebaczenia. I co się stało, kiedy współsłudzy powiedzieli Panu, czyli Ojcu Niebieskiemu tak naprawdę, czytamy, że zmieniły się uczucia wtedy Ojca Niebieskiego, rozgniewał się Pan Jego i wydał Go katom. To jest ciekawe, że z litości, ale dlaczego się rozgniewał? Dlatego, że nie docenił uczuć, które miał Bóg po prostu, które miał Ojciec Niebieski. A więc zobaczcie, to wszystko właściwie jest na uczuciach. Bóg ulitował się. To jest dla mnie fantastyczna historia po prostu. Kiedy pomyślimy, co to jest, to nie jest 10 tysięcy euro, które no gdzieś tam no jest ciężko, ale jakoś tam można się dobić do tych 10 tysięcy euro, czy dolarów, czy tam złotych, prawda? No można. Ale do 10 tysięcy talentów nikt z nas nie jest w stanie. Tym są nasze grzechy. I Bóg jest naprawdę cudowny. Dalej jedziemy. Czytamy o Panu Jezusie w Ewangelii Jana. W 13 rozdziale, to jest fragment o tym, kiedy Pan Jezus mył nogi swoim uczniom. że przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, nadeszła godzina odejścia z tego świata, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Nie wiem, czy macie objawienie, co to znaczy. Ja się mogę zastanawiać, ale to znowu mowa jest o uczuciach. Że umiłował do końca, to znaczy do czego? Do wszystkiego, tak myślę. Do tego, że im mył nogi, jak sługa, jak niewolnik, tak? To nie jest przyjemne działanie. Wtedy było zarezerwowane dla sług, dla niewolników. Jezus to zrobił, przepaszał się, czyli wykonywał najgorsze rzeczy. Przede wszystkim też poszedł na krzyż. No i zrobił wiele innych rzeczy. I no właśnie, czyli umiłował aż do końca, na śmierć za nich poszedł. Ja znowu, kiedy mówię o tym, że my ciągle się tak naprawdę cackamy tak ze sobą, może wy nie, ale są ludzie ciągle, co ja czuję? Albo mówią, no często jeśli odchodzą z kościoła, czy gdzieś tam idą, mówią, tu nikt mnie nie kocha. Czyli mówią, prawda, że no to znacie tą historię, prawda? Czyli ja oczekuję jakichś tam uczuć, oczekuję zainteresowania i tak dalej. Ale znowu odwracamy tą historię cały czas. Problem, co Bóg czuje w konkretnych sytuacjach, które robimy? Czy się w ogóle o tym zastanawiacie, zastanawialiście? I tak jak to czytamy, że Jezus umiłował swoich aż do końca, kochał, to mówi o tym, Stary Testament mówi też o różnych uczuciach, ale w taki sposób bardzo malowniczy. I na przykład w Dekalogu, otwórzmy może, albo przeczytam, druga Mojżeszowa, rozdział 20. No właśnie, druga Mojżeszowa, rozdział 20. A propos święta reformacji, warto przypomnieć, że ruch kalwiński między innymi włączył to przykazanie, drugie przykazanie, takie biblijne, jak jest naprawdę w Biblii, no bo powszechnie było to przykazanie gdzieś tam zapomniane. I przeczytamy, no niech będzie od trzeciego wersetu. Niech będziesz miał innych bogów obok mnie, to jest pierwsze przykazanie. Drugie, nie będziesz, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi i w dole, tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. A więc, kochani, czytamy, Bóg znowu mówi o swoim uczuciu. Jestem Bogiem zazdrosnym. To jest też Jego imion, że On jest zazdrosny. A więc słuchajcie, o czym mówi nam to Słowo Boże, że kiedy na przykład zwracamy się do innego Boga, że człowiek, który chodził z Bogiem, potem zwraca się do innego Boga, mówi, a tak, pomodlę się, to nic się nie stanie, potem gdzieś tam z powrotem się pomodlę do Boga. To nie jest coś takiego, że a może na wszelki wypadek modliłem się do Pana Jezusa, na wszelki wypadek może się do Buddy pomodlę, czy do Kryszny, a może jeszcze gdzieś tam coś. Bóg jest zazdrosny tak, jak zazdrosny jest na oblubieniec o swoją narzeczoną albo mąż o swoją żonę. Czy jesteście tego świadomi, że to budzi w Bogu zazdrość. Kiedy my coś robimy, kiedy oddamy Mu się, to tak jak narzeczona, która zdradza swojego męża, jest Bogiem zazdrosnym. I zaraz do tego dojdziemy. Ale mówi też również o tym list do Efezjan, Nowy Testament z kolei, 4 rozdział, werset 30 i 31. List do Efezjan, przeczytamy. Czytamy tam tak. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił, tak i wy. A więc może być tak, że możemy zasmucić po prostu Boga. Możemy zasmucić Ducha Świętego. I to znowu pokazuje, że Duch Boży, Duch Święty jest osobą. Jest osobą Bożą, ponieważ prądu nie możesz zasmucić, a Duch Święty jest osobą, jest Bogiem. Boga można zasmucić z powodu tego właśnie naszych uczuć, z powodu różnych rzeczy. Bogu może być smutno. A więc jak wspomniałem, jeżeli zwracamy się ku innemu Bogu, jeżeli zwracamy się na przykład ku wróżbom, ku jakimś innym duchom, to Bogu nie jest tak obojętne po prostu, no po prostu jest obojętne. To jest tak, jak nie może być oblubieńcowi czy narzeczonemu obojętne, co robi jego narzeczona, tak? Czy wiecie, że my jesteśmy narzeczoną Jezusa? Wiecie o tym? Macie to świadomość, że jesteśmy oblubienicą? Kościół powinien być oblubienicą. Jezus pragnie się z nami ożenić. Czy to dobre słowo, czy nie? Dobre? Ktoś mi kiedyś powiedział, no bracie, takiego słowa. No, chce się ożenić Pan Jezus z Kościołem. Jest wesele baranka, tak jest opisane w objawieniu. Nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Obyśmy tam byli. A więc jeżeli chce Pan Jezus się ożenić z Kościołem, chce się ożenić z oblubienicą, nie może być obojętne, co jego lud robi. I słuchajcie, może na chwilę sięgniemy do Starego Testamentu jeszcze, do księgi. Najbardziej drastycznie to jest chyba opisane w różnych miejscach. Na przykład apogeum to jest w księdze Ozeasza. Otwórzmy na chwilę tą księgę. I ta cała księga, właśnie jeżeli czytaliście tą księgę prorocką, to Bóg czuje się jak zdradzony mąż przez swój lud. Bóg mówi wyraźnie o swoich uczuciach. To jest mowa o uczuciach. To nie jest tylko, że zrobili to i to i to i to. Bóg mówi po prostu, co czuje. I używa bardzo drastycznych nawet takich obrazów. I powiedział do proroka nawet, żeby to symbolizować, żeby to ludziom unaocznić, to chyba jedyny prorok, któremu Bóg powiedział od drugiego wersetu. Pan rzekł do Ozeasza, idź weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna. I rzekł Pan do niego, daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Izraelu, na domu Jechu. Położę kres królestwu domu Izraela. I potem szósty werset. Potem znowu poczęła, urodziła córkę. I rzekł Pan do niego, daj jej na imię Niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie wybaczę. Lecz nad domem Judy zmiłuje się. I może ósmy werset. A gdy odstawiła od piersi Niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna. I rzekł Pan, daj mu na imię Nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Ten ostatni syn prawdopodobnie już nawet nie był jego synem. I ten cały czyn symbolizował u proroka to, co Bóg czuje, kiedy lud, jego ludzie od niego się odwrócili. I potem jeszcze w trzecim rozdziale, to jest znowu tak dramatycznie napisane. Potem rzekł Pan do mnie, idź pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia i powiedziałem do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie. To są naprawdę straszne rzeczy. Ja tak pomyślałem, że Słowo Boże to nie jest jakaś sensacyjna księga, to nie jest jak księga baśni z Tysiąca Jednej Nocy, ale Bóg zawarł te słowa, żeby ludzie wiedzieli, co On czuje. Że kiedy od Niego się odwracamy, to On czuje się jak zdradzony mąż, jak zdradzony oblubieniec. I chyba no jeszcze może zwrócimy się na chwilę do księgi Ezechiela. Tam już jest też apogeum, nie będziemy tego wszystkiego czytać, ale jak ktoś będzie chciał sobie poczytać, to może to zobaczyć. Ci, którzy czytają Biblię, wiedzą. 23 rozdział w zasadzie mówi o tym, co Bóg czuje, co Bóg czuł, kiedy zdradziły go jego córki, czyli Juda i Izrael. I tam może przeczytamy kawałek, nie będziemy wszystkiego czytać, żeby nie było drastycznie. Synu człowieczy, były dwie kobiety, córki jednej miatki. Uprawiały w Egipcie w swojej młodości nierząd. Tam ściskano ich piersi, tam obmacywano ich dziewicze łono. A ich imiona to starsza Ohola, a jej siostry Oholiba. należały do mnie. Rodziły synów i córki. Ich imiona to Ohola, czyli Samaria, a Oholiba to Jeruzalem. Ohola cudzołożyła, choć jeszcze była pod moją władzą mężowską. Zapałała namiętnością do swoich kochanków, Asyryjczyków, którzy do niej przychodzili, odziani w fioletową purpurę, namiestnicy i dostojnicy. Wszyscy oni to urodziwi młodzieńcy, rycerze dosiadający rumaków. Oddawała im się w swoim cudzołóstwie, a wszyscy oni to kwiat młodzieży asyryjskiej. Ze wszystkimi, do których zapałała namiętnością, kalała się swoim ich wszelkim bałwochwalstwem. Lecz nie zaniechała swojego cudzołóstwa z Egiptem, bo już w młodości jej z nią obcowali. Obmacywali jej dziewicze piersi i z nią dawali upust swej rozpuście. Dlatego wydałem ją w ręce jej kochanków, w ręce Asyryjczyków, do których zapałała namiętnością. Gdybyśmy dalej czytali ten rozdział, co darujemy, jeśli czytacie, to wiecie, że tam jest te opisy są jeszcze bardziej drastyczne. Tak jakby sobie mąż czy narzeczony wyobrażał po prostu, co robi jego narzeczona, co z nią robiono. Dlaczego to jest opisane? Dlatego, że Bóg tak się czuje, jak ktoś zdradzany, kiedy człowiek zwraca się do kogoś innego, kiedy jego zostawia. Czyli musimy wiedzieć, że to rzeczywiście czuje Bóg, kiedy od Niego ludzie odchodzą, kiedy zwracają się do kogoś innego, kiedy rzeczywiście modlą się nawet do wizerunków, tak jak to ma miejsce nawet w naszym kraju gdzieś tam. To nie jest tylko tak, że no my tak wierzymy, a my tak, no to można tak, można inaczej. Zupełnie tak nie jest. Dlatego Bóg opisuje to w swoim słowie. I czytamy też o tych jeszcze o innych, a więc mówiliśmy o miłości, litości, o zazdrości, o tym bólu, który Bóg przeżywa, ale też czytaliśmy o gniewie, że Bóg po prostu też pewne rzeczy mogą spowodować gniew. I na przykład takie rzeczy, jak tutaj czytamy, powodują, że u Pana płonie gniew. I na przykład Izajasz 5:25 czytamy: przeto zapłonął gniew Pana przeciwko Jego ludowi i wyciągnął swoją rękę przeciwko Niemu i uderzył weń. No i tak dalej. Czyli może być tak, że my, ludzie, możemy, pomimo, że Bóg jest Bogiem miłości, można spowodować u Boga gniew. Czy zdarzyło wam się kiedyś rozgniewać na kogoś? No tym, którzy nie, to gratuluję. Gratuluję, no ja. Nie udało mi się. To dobrze jesteście, ale nawet, widzicie, gniewamy się, nawet jeżeli nie chcemy. Czasami nawet na ludzi nam bliskich gdzieś tam, prawda? Zdarza się na dzieci, na kogoś tam, czasami na innych. I Bóg też nie chce, tak myślę, gniewać się. To nie jest coś, co On by chciał robić. Ale w pewnych rzeczach już nie może. Jest doprowadzony do ostateczności, tak samo z ludźmi. A więc Bóg zagniewał się. I znowuż w tej księdze Ozeasza, do której w tej chwili wrócę, tylko mówi o czymś innym, znowu Bóg mówi, że z powodu właśnie tego, że tak się zdarzyło, gniewie. 10 werset mówi: książęta judcy postępują, 5 rozdział, werset 10, postępują jak ci, którzy przesuwają granice. Wyleje na nich swój gniew jak wodę. Znowu coś takiego mówi. I dalej mówi: bo ja wystąpię przeciw Efraimowi jak lew, a przeciw domowi Judy jak lwię. Ja sam rozszarpię i odejdę. Ja porwę ich i nikt nie wyratuje. To jest ciekawe. Bóg jest lwem. Jezus jest lwem z pokolenia Judy. Ale tutaj Bóg mówi, że może być tak, że ten gniew spowoduje, że jak lew, tak jak tutaj mówi w Starym Testamencie, rozszarpie. I co prawda Pismo Święte mówi, że szatan chodzi dookoła jak lew ryczący. I oczywiście musimy na niego uważać, ale bardziej powinniśmy się bać Boga. Biblia mówi o tym, że mamy się bać tego, który może ciało i duszę zniszczyć w piekle. A więc Bóg nawet może być tym lwem, który jest rozgniewany. Czytamy, i wtedy mówi: nikt nie pomoże. Pierwszy list do Koryntian, teraz idziemy już do Nowego Testamentu, koniec. Mówi: czy chcemy pobudzać Pana do gniewu? Pierwszy Koryntian, może to, żeby nie wyrywać z kontekstu. Pierwszy do Koryntian 10:22 czytamy. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego?
Tutaj wcześniejszy fragment, jakbyście czytali, mówi, żeby unikać bałwochwalstwa, żeby nie jeść rzeczy zanieczyszczonych, żeby nie jeść rzeczy ofiarowanych bałwanom. Wtedy było coś takiego, że w jatkach tam sprzedawano różne rzeczy, które były poświęcone Baalowi czy tam różnym innym bogom. Czy dzisiaj mamy rzeczy poświęcone innym bogom? Czy coś takiego jest? Jak myślicie? Tak? No, rzucam wyzwanie. Jest coś takiego, co można spożywać, czy nie? W sensie fizycznym to tak niekoniecznie. No, nie każda żywność zdrowa, ale ja wierzę, że w sensie, co to spożywamy naszymi oczami przez telewizor, przez komputer, przez inne rzeczy, są rzeczy przeklęte, są rzeczy, które rzeczywiście są skalane. I no tak myślę, tak w tej chwili pomyślałem. Nie wszystko godzi się, żebyśmy jako dzieci Boże jedli, żeby to kształtowało nasze myśli, nasze wnętrze. Mamy jeść Boże Słowo. Dlatego tu pisze, że nie możemy pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Nie możemy jednocześnie bawić się we wróżenie, wyływanie duchów i inne tego typu historie. I właśnie ten werset. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego. Czyli są rzeczy, jeśli po prostu robimy, że Bóg może być pobudzony do gniewu. Pobudzony do gniewu tym, że przynosimy coś nieczystego, ale właśnie z takich rzeczy. O tym mówi dokładnie ten fragment. Z kolei w list do Rzymian też nawiązuje do bałwochwalstwa, czyli jeden list wcześniej, też apostoła Pawła. W pierwszym rozdziale mówi, że 1:18, że gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezmożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Czyli to uczucie Boga jak gniew objawia się jednak z nieba, ale przeciwko ludziom, którzy tłumią prawdę przez nieprawość. Nie po prostu ludziom takim, a przeciwko wszelkiej bezbożności. Czyli jest coś takiego, że Bóg się gniewa. Napisane jest w liście do Hebrajczyków tam w kilku miejscach, że, i to jest cytat, że przysiąg Bóg w gniewie, to już chodzi o Starego Testamentu, 3:11. I przysiąg Pan w gniewie swoim, nie wejdą do mego odpocznienia. Przysięga złożona w gniewie, to tak no nieciekawie, ale rzeczywiście go rozgniewali. Jeżeli tyle cudów zobaczyli, i Bóg mówi, nie wejdę do mojego odpocznienia. To jest również dla nas takie ostrzeżenie, że nie można bez końca z Bogiem igrać. Można Go rozgniewać. Można prosić o litość. Panie, ulituj się, okaż mi cierpliwość, oddam coś winien. Nawet jeśli wiadomo, że nigdy tego nie oddasz, tych 10 000 talentów, Bóg ci po prostu masz, daruje ci. Ale można też Go, jeżeli już Bóg nam to darował, można Go rozgniewać. Pamiętajmy, ten sługa spowodował gniew u Pana, któremu wcześniej darowano. To jest ciekawe. Wcześniej mu darowano, ale potem nie docenił tej litości. Ja myślę, że najbardziej Bóg się gniewa, kiedy ludzie nie doceniają Jego litości. Jeśli nie doceniamy Jego litości i to, co, że dał swojego Syna, to trudno się nie gniewać na coś takiego. Ale to, co ciekawe na końcu, już o gniewie kończymy, jeszcze ostatni to werset będzie. Objawienie, wyobraźcie sobie, mówi, że istnieje coś takiego jak gniew baranka. Ciekawe, baranek jest łagodny, tak? No baranek jest łagodny, był prowadzony na rzeź, ale zobaczcie, żeby nie być gołosłownym. Objawienie, księga objawienia, czyli ostatnia księga. Pokażę wam, gdzie to jest. Szósty rozdział, werset 17. Albo 16, 17. Tam jest mowa o ludziach, którzy, kiedy nadejdzie Dzień Pański, mówili, do gór i skał padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? To jest ciekawe, że baranek będzie się gniewał. Najpierw został ofiarowany za nas, ale nadejdzie czas gniewu. Ponieważ ludzie nie docenili tego, co baranek dla nich zrobił. I teraz 14 rozdział mówi, że tam jest coś takiego przygotowane dla ludzi niewierzących, jak wino gniewu Bożego. 19 rozdział, werset 15 znowu mówi, zapalczywy gniew Boga Wszechmogącego. A więc znowu jest mowa o tych uczuciach. Ale tak już kończąc w tym momencie powoli, co jest cudowne, powiedzieliśmy, musimy znać Boga. To jest tak, jakby to powiedzieć, tak naprawdę kogoś znamy, jeśli z kimś mieszkamy, prawda, żyjemy, to znamy go, kiedy jest łagodny, kiedy wstaje, ale znamy też jego momenty gniewu. Na przykład, jeżeli ktoś z kimś jest, wie, co może, że tak powiem, wkurzyć tatę czy mamę, prawda? Czy tam wkurzyć kogoś. Może czym się może zdenerwować. Ja mniej więcej wiem, co może zdenerwować moją żonę. Jeżeli nie chcę tego, żeby się zagniewała, to nie mówię o tych rzeczach, czy nie robię pewnych rzeczy. Myślę, że macie podobnie, że jeżeli z kimś jesteście, wiecie mniej więcej, co może być. I kiedy znamy Boga, to wiemy, że On jest miłosierny, tak? Że jest miłością, że On się ulitował, że jest miłością, że okazuje litość, ale jest też coś takiego, jak jego gniew. I On się kiedyś objawi naprawdę, będzie ten dzień. I możemy dlatego to wiemy ze Słowa Bożego, żebyśmy nie podpadli pod ten gniew. Żebyśmy po prostu tak, jak ty możesz swojego syna wiedzieć, czy twoja mama, czy twoja żona, jak się gniewa, to tak. Bóg mówi, żebyśmy po prostu wiedzieli, jak mamy postępować, co go naprawdę gniewa. Ale teraz znowu jeszcze jeden list zacytuję, ponieważ chciałbym, żeby to się opierało na Bożym Słowie. Mówi, że miłosierdzie góruje nad sądem. Jakub 2,13 jest napisane, ja tylko wyrywam to, że miłosierdzie góruje nad sądem. Czyli u Boga to uczucie miłosierdzia jest coś, co góruje nad sądem. Co to znaczy? Że Bóg naprawdę nie chce się gniewać. To nie jest to, w czym ma upodobanie. Bóg nie chce sądzić. Bóg kocha miłosierdzie. Gdyby nie kochał miłosierdzia, nie dawałby Jezusa Chrystusa, by umarł za mnie, za ciebie. Amen. A więc Bóg tego naprawdę nie chce. I w księdze Ozeasza, którą cytowałem, już nie będziemy może tego szukać, ale znowu tam jest napisane, że miłości chce, a nie ofiary. 6, werset 6. I poznania Boga, a nie całopaleń. Czyli zobaczcie znowu, czego Bóg chce. Bóg chce miłości, czyli chce uczuć tak naprawdę od nas. To nie jest tylko, że czegoś chce, po prostu Bóg uczuć. No trudno, żeby narzeczony nie chciał uczuć od kobiety, od dziewczyny, z którą chce spędzić wieczność. Trudno, żeby oblubieniec nie chciał uczuć od swojej oblubienicy. Więc mówi, miłości chce, a nie ofiary. Tylko rzeczywiście definicja miłości, o której mówi Bóg, jest trochę inna niż ludzka miłość, tak? Niż ta, o której miłość możecie przeczytać w internecie, parady miłości i tak dalej. Inna jest definicja Bożej miłości, która pierwszy list do Koryntian mówi, nie szuka swego, nie unosi się, tak? Cały hymn o miłości tam jest. Jaka jest Boża miłość? Nie szuka swego, nie unosi się. Tak, przeczytamy, jaka jest definicja Bożej miłości. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego dospodziewa się, wszystko znosi i tak dalej. A więc to jest Boża miłość. Na koniec powiem tak, że napisane jest, że w kolei w liście do Hebrajczyków, że Jezus wycierpiał krzyż zamiast doznać, 12:2, zamiast doznać należytej mu radości. Ja już nie otwieram tego wersetu, tylko wam mówię. Tam jest napisane, że Jezus wycierpiał krzyż zamiast należytej mu radości. I co to znaczy? Że Jezusowi należała się radość. To jest coś, co mu się należało, a otrzymał coś innego. I powiem tak, że jemu się należało, bo na to zasłużył, ale nam jakby nic się nie należy, bo na to nie zasłużyliśmy. Ale Bóg okazuje miłosierdzie. Już tak zwracając, idąc jakby do końca, a teraz jednak odwrócimy znowu troszeczkę tą historię z uczuciami. Bóg chce, żebyśmy poznali Jego uczucia, ale Boże namaszczenie, czyli po co przyszedł Jezus, tak naprawdę dotyka uczuć, że Bóg jest, jak wspomniałem, zainteresowany naszymi uczuciami. Czyli Bóg chce, żebyśmy się dobrze czuli, tak? To nie jest tak, że Bóg jest obojętny. On się czuje, chce, żebyśmy wiedzieli o Nim, ale chce, żebyśmy się dobrze czuli. I zakończymy takim fragmentem z Księgi Izajasza, 61 rozdział. Jak chcecie, to otwórzcie. Ja powiem, Bóg do mnie przemówił tym fragmentem w tym tygodniu. I to było ciekawe, bo któregoś dnia rano wstałem, zacząłem się modlić, miałem społeczność z Bogiem i do serca właściwie przeszedł do mnie jeden fragment. I mówię tak, zaraz, gdzie to jest? I kiedy sięgnąłem do Biblii, to właściwie natychmiast moja ręka trafiła w to miejsce i w ten werset. Ja wiecie, już bardzo długo jestem pastorem. Ja nie wierzę w takie rzeczy, że no zobaczymy, co mi Bóg powie i otwieram Biblię, na chybił trafił. Nie o tym mówię zupełnie. ale tym razem uwierzcie mi, że miałem najpierw w sercu werset i potem nagle, mówię, bez szukania właściwie to padło na moje oczy i potem jeszcze Duch Święty mnie tym bardzo rozradował i ożywił. Także taka mniej więcej kolejność to jest tego. I to jest wers, to jest taki fragment, który mówi, który Pan Jezus czytał, kiedy przyszedł w Nazarecie do synagogi. To samo jest w Ewangelii Łukasza, ale tutaj brzmi tak. Mówi właściwie, po co Jezus został namaszczony? Do czego Bóg w ogóle namaszcza? Do czego jest Boże namaszczenie? I ja przeczytam początek tego rozdziału na koniec. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż namaścił mnie Pan, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, którym serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Dotąd. Ja właściwie to kiedyś robiłem wykłady na temat każdej tych rzeczy, ale tutaj zwrócę uwagę waszą na taką rzecz. Bóg namaścił mnie, to jest namaszczenie, które również jest dzisiaj. Duch Święty, który namaszcza ludzi, nie namaszcza do czegoś innego. Zgodzicie się z tym? Zgodzicie się ze mną? Że ten sam Duch Święty, który namaścił Jezusa, również dzisiaj namaszcza do tego samego. Dlatego, że napisane jest, że w miejsce Jezusa poselstwo sprawujemy. W Jego miejscu stoimy i to samo namaszczenie jest do tego samego. I między innymi koniec drugiego wersetu mówi, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Zobaczcie, to jest namaszczenie. Bóg nie chce, by ludzie byli zasmuceni. Byś ty był zasmucony. Z czymkolwiek dzisiaj przyszedłeś. Jest napisane, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Zawój to jest odświętne ubranie zamiast popiołu na głowę. Syjon to było miejsce świetności ludu Bożego, które kiedyś zostało potem gdzieś tam zniszczone, prawda? Poszło w niewolę. Może tak być, że ludzie płaczą na przykład, płaczą nad Kościołem, że miało się ludzi nawraca, że to nie jest tak. Wczoraj mieliśmy spotkanie litewne w Parczewie. Mamy takie już od paru ładnych lat spotkania w poście i w modlitwie tam 5 zborów takich okolicznych i też były wykłady na temat reformacji. I podczas tego spotkania jeden brat z jednego zboru, nie lubelskiego innego, wyszedł, nie pastor zresztą, i tak szczerze powiedział, że no niby jest wszystko fajnie, ale tak nie idzie ta praca pańska, szczerze powiedział. I klęknął i słuchajcie, i płakał, po prostu łzy szły z jego oczu. Miał to na sercu, a Bóg mówi, że właśnie płaczącym nad Syjonem, płaczącym nawet z powodu tego, że może nie tak chce dać, zawój zamiast, czyli szatę radości, zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną, aleluja, pieśń pochwalna zamiast ducha zwątpienia. Ja wiem, jestem przekonany, że piekło, ja to mówię o samym sobie, piekło chciałoby mi dać ducha zwątpienia, że ten duch często człowieka atakuje. Ja tu wiecie, nie mówię tak demonicznie, że to jakaś konkretna, to jest pewien duch, czyli pewna atmosfera, która w człowieka wchodzi. Coś człowiek ma, że wątpi, wszystko jest nie takie. Kiedy mamy tego ducha, kiedy mu się pozwolimy zawładnąć, pieśń pochwalna uchodzi, bo wtedy, dlaczego, po co chwalić Pana? No to wtedy wszystko wydaje się takie złe. A namaszczenie Boże przychodzi po to, żeby zabrać. A żeby zabrać, słuchajcie, popiół, zabrać szatę żałobną, dać olejek radości i zabrać ducha zwątpienia i dać pieśń pochwalną. Ale to jest ciekawe. Zamiast. Ja zrozumiałem, co to znaczy zamiast. To nie jest to, że Bóg po prostu chce ci dać, dodać pieśń pochwalną, dodać ci olejek radości do tego, co już masz. Jeżeli masz sobie, że to jest wątpienia, to jest pieśń pochwalna. Zamiast. Musisz oddać to, tak? Musisz oddać Bogu. Nie możesz mieć jednocześnie ducha zwątpienia i jednocześnie pieśni pochwalnej. Do tego jest Boże namaszczenie. Kochani, dzisiaj Bóg wie, że odpowiedział nam o swoich uczuciach. Ale Bóg bardzo interesuje się naszymi uczuciami i z czego się radować? Z czego jest ta pieśń pochwalna? Na koniec mówimy o tym, że Pan, Ojciec Niebieski, darował słudze na po prostu jedno słowo, na pstryk po prostu, dług 10 000 talentów, czyli wart pociąg złota albo praca 16,5 tysiąca robotników przez 10 lat. O tak, to są nasze grzechy. I ten sam Izajasz, ten sam rozdział, ale wiersz 10 mówi: bardzo się będę radował z Pana. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan, jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. To jest coś cudownego. Czy masz szaty zbawienia dzisiaj? Czy wiesz, że twoje grzechy są przebaczone? Jeśli nie jesteś tego pewien, to dzisiaj po prostu powiedz: Panie, ulituj się. Okaż cierpliwość, a przyjmę Jezusa. Co chcesz? I dzisiaj za chwilę będziemy się modlić, będziemy... I to jest słowo do ciebie. Może przyszedłeś z jakimiś nie takimi uczuciami. Najpierw wysłuchałeś tego, co Bóg czuje, a teraz Bóg chce się zająć twoimi uczuciami. Może musisz Boga przeprosić za coś. A może po prostu poproś Go o łaskę. Jeśli, mówię, masz te rzeczy negatywne, popiół, szatę żałobną, czy ducha zwątpienia, to musisz dzisiaj powiedzieć: Boże, oddaję Ci to. Zamiast daj mi olejek radości, daj mi pieśń pochwalną. Amen. Amen. Słuchajcie, zrobimy na koniec tak. Ja na koniec jeszcze coś zagram, a wy posłuchajcie obecności. Jeżeli chcielibyście się przyjść modlić do przodu, to możecie podczas tego przyjść, a potem może zespół wyjdzie, tak może zrobimy. Amen.
To może powstańmy, ostatnie dwie pieśni zaśpiewamy. Jeżeli czujesz, że chcesz wyjść do modlitwy, o coś się pomodlić, zapraszam serdecznie. Będziemy się modlić z bratem, tak? Więc tutaj...